Witam w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? Witaj, Martin. Witaj, Walter. Jak się masz? Dobrze, a ty? Wszystko w porządku? U mnie zawsze wszystko jest w porządku. Tak samo jak wczoraj i przedwczoraj? Od 3 lat cały czas bez zmian. Aha, rozumiem. Zacznijmy od modlitwy. Nie zawsze wyglądasz tak, jakby wszystko było w porządku. Nie mów fałszywego świadectwa. Nie wiem, co powiedzieć. Zazwyczaj wszystko w porządku. Zazwyczaj wszystko w porządku. Wspaniale. Nasz niebiański Ojcze, jeśli powierzymy swoje sprawy Tobie, przez cały czas będzie u nas wszystko w porządku. Prosimy Cię, aby Duch Święty rozjaśnił nasze umysły podczas tej dyskusji. Pobłogosław zarówno naszych widzów, jak i nas. W imieniu Jezusa. Amen. Wiesz, jaki mamy przywilej, że możemy to robić? Oczywiście. Bóg jest dobry. Otwiera drzwi, zamyka drzwi. Czasami wydaje nam się, że musimy iść tu, ale okazuje się, że jednak musimy iść tam. U Pawła było podobnie, prawda? Poszedł w jedną stronę, drzwi okazały się zamknięte, poszedł w drugą stronę, znowu zamknięte. Wydawało mu się, że musi iść w pewnym kierunku, ale okazało się, że powinien iść w innym. Myślał, że zmierza zupełnie gdzie indziej, a ostatecznie wylądował w Rzymie. To wszystko jest bardzo zagmatwane. I nieraz nas to przerasta. Staramy się ułożyć swoje życie i decydujemy się na zrobienie czegoś, a potem nagle okazuje się, że to zła droga. Wydaje mi się, że wiele osób nie radzi sobie z tym i w wyniku tego mówią, poddaję się. Jednak Bóg daje siłę. Gdy będziesz postępował zgodnie z Jego wolą, On wskaże Ci właściwą drogę. A co, jeśli masz do wyboru setki odcinków Co słychać, panie profesorze, i innych wykładów? Które z nich powinieneś wysłać, przekazać innym? Nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Niech Bóg to zrobi. On wie, czego każdy chce i dopilnuje, żeby każdy dostał to, czego potrzebuje. To, bez czego nie może się obejść. Niektórzy zadają pytanie, który mam im wysłać? Musicie to przemodlić, bo nie wiem, czego potrzebuje ta osoba. Jedna potrzebuje tego, a druga czegoś innego. Jednak im więcej jest materiałów, tym więcej mamy opcji, to prawda. Będziemy rozmawiać o tsunami, plagach i o drzewie życia. Martin, przedstaw nam temat i powiedz, o co w tym wszystkim chodzi. Ten odcinek jest oparty na pytaniach, które otrzymaliśmy i na bazie których możemy stworzyć dobre rozważanie biblijne. Odpowiemy na kilka z nich. Gdy patrzymy na tytuł, kwestie te wydają się dość zróżnicowane, jednak łączą się one ze sobą i są związane z proroctwami. Dlatego dobrze jest traktować je jak puzzle, które należy ułożyć, żeby zobaczyć, co się dzieje. Zobaczmy, o co chodzi z tymi tsunami, 7 ostatnimi plagami i drzewem życia. Czy upadłe anioły w końcu nie umarłyby samoistnie, skoro nie miały dostępu do drzewa życia? Księga Objawienia 22:2. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodu. Ciekawy werset, prawda? W Biblii nigdzie nie czytamy o tym, że aniołowie korzystali z drzewa życia. To prawda. Nie wiemy tego. Istnieje pewna zasada. Nie wykraczaj ponad to, co zostało napisane. Zostało jednak napisane, że życie jest warunkowe. Tak. A to dotyczy wszystkich, włącznie z aniołami. Życie jest warunkowe. Warunkiem jest poddanie się porządkowi i rządom Bożym, ponieważ są oparte na miłości. Tak. Jeśli nie chcesz być częścią tego systemu, to sam podejmujesz decyzję, że się z niego wyłączasz. O to chodzi. Każdy ma wolny wybór, włącznie z aniołami. Przestudiujmy ten temat. Szatan był niegdyś w niebie poważanym aniołem, następnym po Chrystusie. Jego oblicze, podobnie jak oblicza innych aniołów, było łagodne, wyrażające szczęście i błogość. Jego wysokie i szerokie czoło wskazywało na wielką inteligencję. Jego postać była doskonała. Jego zachowania szlachetne i majestatyczne. Lecz gdy Bóg powiedział do swojego syna, uczyńmy człowieka na obraz nasz, wtedy w szatanie obudziła się zazdrość. Chciał, aby w sprawie stworzenia człowieka również i jego pytano o radę, a ponieważ to nie nastąpiło, wypełniła go zawiść, zazdrość i nienawiść. Pragnął, by po Bogu jedynie Jemu oddawano najwyższe zaszczyty. Martin, zazdrość, zawiść i nienawiść, to cały czas narasta. Zaczyna się od pierwszej, potem pojawia się druga i ostatecznie dochodzi do tej ostatniej. A nienawiść to morderstwo. To prawda. Jeśli nienawidzisz swojego brata, to tak, jakbyś popełnił morderstwo. Tak mówi Biblia. Stajesz się wtedy przeciwnikiem, który chce zabijać. To niezwykle przykry ciąg wydarzeń. Jaki szatan był wcześniej? Szczęśliwy, łagodny, szlachetny i majestatyczny. Jaki jest teraz? Został zdegradowany. Zdegradowany do najniższych części otchłani piekła. Skoro te uczucia, zazdrość, zawiść i nienawiść tak bardzo wpłynęły na szatana, to o ile bardziej wpływają na nas, dokładnie. Czy nie umrą samoistnie? Kto podtrzymuje życie? Kto jest autorem życia? Bóg. Bóg. Skąd aniołowie mają życie? Od Niego. Skąd my mamy życie? Z tego samego źródła. Czyli każde życie pochodzi z tego samego źródła. Jak można być zazdrosnym o tego, który dał ci życie? Jak można chcieć zabić tego, który dał ci życie? Wygląda to na świeckie rozumowanie. Jest nielogiczne, prawda? To tak, jakbyś powiedział, że jesteś zły na tlen, więc już nie będziesz oddychał. To dobra analogia. Gdybyś był zawistny i zazdrosny o tlen i chciałbyś go zniszczyć, to w ten sposób zniszczyłbyś samego siebie. To świadczyłoby o twojej głupocie. Z czego wynika głupota? Zazdrość. Zazdrość prowadzi do głupoty. Zazdrość prowadzi do zawiści. A ta z kolei prowadzi do samozniszczenia. Tak to wygląda, prawda? Aniołowie otrzymali życie od dawcy życia. Jezus powiedział, że w Nim jest życie. Czy w Tobie jest życie? Nie. Masz życie, ale ono skądś pochodzi. Tak. Otrzymałeś je. Gdy to życie zostaje Ci odebrane, powracasz do prochu i po prostu Cię nie ma. Niektórzy w świecie religijnym twierdzą, że kontynuujesz swoje życie tylko w innej formie. Ale tak nie jest. Życie przemija i musi zostać oddane z powrotem. Kiedy to się stanie? Podczas drugiego przyjścia, podczas zmartwychwstania. Tak. Ostatnio wróciłem do czytania Ewangelii i pism Pawła. To wszystko jest tak klarowne. Za każdym razem czytamy. W dniu ostatecznym. W dniu ostatecznym. W dniu ostatecznym. Uderzyło mnie to, jak często powtarzają się te słowa. Pojawiają się w każdym liście, a ludzie nie zauważają ich w tekście. Nie, w momencie śmierci. Nie, w momencie śmierci. Nie, w momencie śmierci. Nie, w momencie śmierci. Biblia tak nie mówi. Mówi w dniu ostatecznym. W dniu ostatecznym. Tak czy inaczej, skoro aniołowie otrzymują życie od Boga, to czy Bóg może je odebrać? Tak. Dlaczego trzyma diabła przy życiu, aby wielki bój rozwinął się w pełnej odsłonie? Żeby udowodnić światu, że jeśli dasz wymyślonemu przez szatana systemowi wystarczająco dużo czasu na rozwój, to w końcu sam się wykończy. Kiedy aniołowie, którzy nie upadli, stracili wszelką sympatię do diabła? Po 4000 lat, w momencie ukrzyżowania. W momencie ukrzyżowania, wtedy zniknęło całe współczucie wobec Niego. Widziałem, jak szatan spadł z nieba jak błyskawica. Czy nie spadł już wcześniej? Tak, ale wtedy nie stracił jeszcze współczucia innych. Czy miał do nich dostęp? Tak, miał jeszcze dostęp do nieba. Do jakiego momentu? Do momentu ukrzyżowania. Do momentu ukrzyżowania. Trochę czytałeś. Jestem z ciebie dumny. Miał dostęp aż do momentu ukrzyżowania. Do tej chwili mógł próbować manipulować innymi. Nawet aniołami. I oskarżał ludzi przed Bogiem. Tak. Nieustannie do niego przychodził i oskarżał ludzi aż do momentu ukrzyżowania, kiedy Bóg odebrał mu tę możliwość. I gdy tylko miał taką sposobność, próbował znaleźć wspólny język z aniołami, prawda? Niektórzy z nich zastanawiali się, może ma trochę racji? Wydaje mi się, że nie, ale to było dla nich zastanawiające. Całe współczucie, jakim go darzyli, zniknęło w momencie ukrzyżowania. Szatan nie został jednak od razu zniszczony, został zwyciężony. Wróg został pokonany. Nie utracił jednak swojego życia. Nie. Pozostał przy życiu, ponieważ wielki bój jeszcze nie dobiegł końca. Otrzymał życie od Boga, a gdy Bóg jemu odbierze, wyjdzie z niego ogień, który go pochłonie i obróci go w popiół. Tak, to wyjdzie z niego. Z niego, ponieważ to w nim powstał grzech. Pokazano mi szatana. Czytam teraz książki Doświadczenia i widzenia oraz Dary Ducha. Jakim był kiedyś szczęśliwym i majestatycznym aniołem. Następnie pokazano mi go takim, jakim jest obecnie. Nadal posiada królewską postać. Jego rysy twarzy nadal są szlachetne, gdyż jest aniołem, chociaż upadłym. Jednak wyraz jego twarzy jest pełen niepokoju, zatroskania, zgryzot, złośliwości, nienawiści, chęci szkodzenia i wszelkiego zła. To są aspekty duchowe, prawda? Gdy widzimy je w takim ciągu, również możemy zauważyć, że są to kolejne stopnie natężenia zła. Zaczyna się od niepokoju, zatroskania i zgryzoty i przechodzi do nienawiści, chęci szkodzenia i wszelkiego zła. Szczególnie zwróciłam uwagę na czoło, które kiedyś było tak szlachetne. Od oczu zaczęło się zapadać. Widzimy tu aspekt fizyczny. Czy widać negatywne efekty w sferze fizycznej? Tak, bez wątpienia. Widzimy, że ulega degradacji. Widziałam, że tak długo zadawał się ze złem, aż każda dobra zaleta została upodlona, a każda zła cecha rozwinięta. Jego wzrok był chytry, przebiegły i bardzo przenikliwy. Był wysokiego wzrostu, z obwisłym ciałem na twarzy i rękach. Czyli widać tu degradację, również fizyczną. Gdy go widziałam, podbródek podpierał lewą ręką. Wyglądał na głęboko zamyślonego. Na jego obliczu błąkał się uśmiech, który przyprawił mnie o drżenie, gdyż był on pełen złości i diabelskiej chytrości. Ten uśmiech objawiał się tylko wtedy, gdy był pewien swej ofiary, a gdy zamykał ją w swoje sidła, wówczas jego uśmiech stawał się jeszcze bardziej przerażający. A więc mamy tu opis fizyczny. Martin, on coraz bardziej upodabnia się do upadłej ludzkości. Jednak Bóg nadal trzyma go przy życiu, więc wciąż ma o wiele bardziej szlachetny wygląd i postać niż jakikolwiek człowiek. Jak już mówiliśmy, człowiek przypominał aniołów aż do czasów Abrahama. Wtedy nastąpiła gwałtowna degradacja. A dziś wyglądamy jak krewetki. Podobnie jak wszystko inne, prawda? Dziś jabłko mieści nam się w dłoni, ale Adam trzymałby je w taki sposób i zapytał, a co to takiego, jagoda? Nastąpiła ogólna degradacja wszystkiego. Bóg podtrzymuje jego życie i będzie to robił, aż zakończy się wielki bój, przeminie 1000 lat. I krótki okres czasu, po którym zostanie ostatecznie zniszczony. I tu wkraczają inni aniołowie. Upadli aniołowie. Bóg trzyma ich przy życiu aż do tego dnia. Niektórzy zdegradowali się bardziej niż inni, podobnie jak ludzkość, której degradacja obejmuje każdy stopień. Są osoby, które reprezentują szlachetną postawę i są takie, które są ich całkowitym przeciwieństwem. Między tymi skrajnościami znajduje się cały wachlarz osobowości. Tak samo jest w przypadku aniołów. Niektóre z nich uległy takiemu zepsuciu i upadły tak nisko, że pewnie współpracują z gwiazdami rocka. A może nie? Może to te inteligentniejsze pracują z gwiazdami rocka. Pozostałe pracują nad resztą ludzkości. W jakim stopniu stwierdzenie z Jeremiasza 5:22 można odnieść do tsunami? U Jeremiasza czytamy, czy nie ma u was bojaźni przede mną, mówi Pan, i czy nie drżycie przed moim obliczem? Ja wytyczyłem morzu jako granicę piasek nadbrzeżny, wieczystą zaporę, której przebyć nie może. I choć się burzy, jednak jej nie przemoże, choć szumią jego fale, jednak jej nie mogą przekroczyć. Czy kiedy Bóg stworzył świat i piękne morze, bo nie było jeszcze oceanu, jaki znamy dzisiaj, i wszystko, co znajduje się wokół Niego, wyznaczył tym pięknym morzom granice, których nie mogły przekroczyć? Tak. Czy kiedykolwiek unieważnił te granice? Tak. Całkowicie, całkowicie. Czy zniszczył wszystko? Miała miejsce katastrofa klimatyczna. Czy uwolnił wody, które znajdowały się nad firmamentem? Czy uwolnił wody, które znajdowały się pod firmamentem? Czy one nie miały tam być uwiązane? Tak. Czy więc Bóg mógł je uwolnić? Skoro je uwiązał, to mógł je uwolnić, prawda? Czy może pozwolić na to, żeby zostały uwolnione? Oczywiście, dobrze. Czy zostało napisane, że w naturze zapanuje chaos? Tak. Widzisz, ludzie mówią, że Bóg jest związany prawami natury. Jest ponad naturą, poza naturą. Trafne spostrzeżenie. Widzimy tu opis typowych okoliczności. Nie ma tu opisu nadzwyczajnych okoliczności, bo w przeciwnym razie musielibyśmy zastosować ten werset do wszystkiego. Na przykład do wiatru. Czy wiatr czasami wyje i przekracza granice tego, co wydaje się odpowiednie? Tak. Na przykład wtedy, kiedy uderzają huragany i niszczą wszystko, włącznie z ludzkim życiem. Czy miało tak być od początku? Nie. A co z erozją, Martin? Czy erozja ma dzisiaj miejsce? Tak. Degradacja występuje na każdej płaszczyźnie. Co powoduje erozję? Przesuwanie granic, które nie powinny być przesuwane. A więc może być erozja wietrzna, erozja wodna. Najbardziej powszechnym sposobem oczyszczania jest użycie wody, więc występują potężne ulewy. Czy na początku były ulewy? Nie. W ogóle nie było deszczu. To znaczy, że erozja była ograniczona, prawda? Czy jeśli wszystko jest pokryte zielenią, ale nie ma deszczu, dojdzie do erozji? Nie. Nie. Żyjemy w upadłym świecie, na którym nie wszystko jest pokryte zielenią i niektóre miejsca są bardziej podatne na erozję niż inne. A miejsca, które są pokryte zielenią, to często wysokie zbocza i nierówne grzbiety górskie, po których spływa woda. Czy one istniały na początku? Nie. Czy to nie w duchu proroctwa czytamy, że klify i skały są jak szkielet ziemi, który widnieje po potopie? Tak. Ziemia została całkowicie zreorganizowana, rozdarta, odwrócona do góry nogami i tak dalej. Martin, czy jeśli występuje intensywna erozja, zmienia się granica morza? Tak. Może ona poruszać się do wewnątrz lub na zewnątrz, w zależności od okoliczności. To są sytuacje, które mają miejsce w upadłym świecie. Gdy powstaje trzęsienie ziemi, które z kolei powoduje tsunami, to tsunami przekracza granice. Czy w przedpotopowym, doskonałym świecie, który istniał zanim pojawił się grzech, miały miejsce trzęsienia ziemi? Nie. Był całkowicie stabilny. Tak naprawdę to przez pierwsze 1000 lat był stabilny aż do momentu potopu w czasach Noego. Tak, po upadku musiało dojść do pewnych katastrof, ponieważ pojawiły się pewne zmiany. Musiała już występować desyfikacja, bo wskazuje na to obecność cierni i ostów. Zmiany jednak nie były jeszcze aż tak drastyczne. Czytając ten werset, możemy powiedzieć, tak, Bóg postawił granice, ale On może również pozwolić na ich przekroczenie. Oczywiście. U Hioba czytamy, na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy Ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś w sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma. Czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest w Twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na 4 węgły domu, tak że on zawalił się na młódź i zginęli. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Martin, kto przyniósł burzę? Szatan. Kto do niej dopuścił? Bóg. To lekcja dla nas. Często narzekamy, gdzie w tym wszystkim jest Bóg? On do tego dopuścił. Czy zdarza się, że nieszczęścia spadają na osoby, które według nas nigdy nie powinny znaleźć się w takiej sytuacji? Cały czas. Na szczęście Twojej rodziny nie dotknęły żadne nieszczęścia, mojej też nie. Nigdy nie dotykają nas nieszczęścia. Odkąd weszliśmy na dobrą drogę, nieszczęścia całkowicie ustały. Czy to prawda? Czy wolno mówić fałszywe świadectwo? Zadałem Ci pytanie. Zapytałem, czy to, co powiedziałem, to prawda. Nie, nie. Gdzie znajdę pocieszenie? Księdze Hioba. Tak jest. To dlatego została ona włączona do kanonu, żebyśmy w sytuacji utraty nadziei mogli przeczytać historię Hioba. Oczywiście. Zwłaszcza jeśli myślisz, że jako dziecko Boże będziesz trzymany pod kloszem i nie doświadczysz niczego złego. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Gdy ostatnio czytałem Ewangelię i listy Pawła o tych wszystkich doświadczeniach i o tym, co ich spotkało w Dziejach Apostolskich, czy to nie jest historia Hioba do potęgi 10? Do potęgi 100? Gdybyś był ze świata, świat by cię kochał. Widząc, że nie jesteś ze świata, świat będzie cię nienawidził. Będzie cię nienawidził i uciskał. Wdepcze cię w ziemię i jeśli tylko będzie mógł, spali cię żywcem w ogniu na stosie. Zrobi wszystko, co mu się podoba. Czy coś takiego miało już miejsce? Wielokrotnie. Gdzie był Bóg, gdy jego męczennicy byli paleni na stosie? Tuż obok nich. Tuż obok nich, prawda? Ci, którzy ich uciskali, na nowo krzyżowali Chrystusa. podobnie jak ci, którzy naprawdę to robili. Podczas drugiego przyjścia będzie miało miejsce szczególne zmartwychwstanie, specjalnie dla wielu z tych prześladowców. Dostąpią przywileju trzykrotnej śmierci. Nie chciałbym być inkwizytorem. Tak na marginesie, kto prowadził inkwizycję? Kościół. Kościół, dominikanie i jezuici. Bałbym się dołączyć do zakonu jezuitów. A ty? Oczywiście, ale... Martin, nie wchodźmy w to. Powiedzą, że my... Nie, przyszło mi na myśl coś innego. To wszystko miało miejsce w średniowieczu. Wracamy do czasów inkwizycji. Martin, wydaje mi się, że średniowiecze należy już do przeszłości. Dziś są już inne metody, bardziej subtelne, ale bardziej destrukcyjne. Tak. Wydaje mi się, że na skutek dzisiejszych działań więcej osób jest niszczonych, mordowanych i doprowadzanych do rozpaczy i samobójstwa. Popatrz tylko na teatr jezuicki. Nazwijmy go Hollywood, czyli czarna magia. Ile osób popełniło samobójstwo przez zaszczepione tam ideologie? Tak, nie da się ich zliczyć. Nie da się ich zliczyć. Średniowiecze to błahostka, gdy patrzymy na to, ile zła popełniają te potwory współczesności. Nie tylko Kościół rzymskokatolicki będzie prowadził prześladowania. Nie. Ile osób zginęło z rąk prześladowców należących nawet do kościołów reformowanych? Martin, prawda jest taka, że nie żyjemy w utopii. Żyjemy w świecie, który jest skazany na zniszczenie i zmierza ku zagładzie. Bądź jednak dobrej myśli. On zwyciężył świat i razem z nim oraz w nim my również możemy go zwyciężyć. Jakie jest więc nasze zadanie? Patrzenie na świat i opłakiwanie jego stanu? Czy może poszukiwanie i ratowanie zagubionych? Taki powinien być nasz cel. Opłakiwanie świata całkowicie nas zniechęci. Tak. Co daje największą radość? I do czego każdy z nas powinien dążyć? Do życia wiecznego w Jezusie Chrystusie. Innymi słowy, gdy przeprowadzasz kogoś do Jezusa Chrystusa, dając mu nadzieję i cel na tym zniszczonym świecie, daje to największą radość z możliwych. Jak długo będzie trwać ta radość? Całą wieczność. Będzie trwała całą wieczność. Nie da się tego przebić. Czy to nie jest niesamowite? Spójrzmy na osoby, które mają dzieci. Bóg im je powierzył. Największe wyzwanie, jakie istnieje, to przyprowadzenie ich do życia wiecznego, bo to będzie trwać wiecznie. Szatan bardzo to utrudnia. Czytaliśmy o młodych mężczyznach, dzieciach Hioba, którzy umarli. W jaki sposób umarli? Co robili, zanim umarli? Ucztowali. Imprezowali. To trochę niepokojące, prawda? Miał też piękne córki. To przerażające. Posiadanie pięknej córki jest przerażające, bo czyhają na nią wilki. Jestem jednak pewien, że Bóg wynagrodzi go trofeami. Będzie miał trofea w niebie. Miał też bardzo dobrych przyjaciół. Tak, pocieszycieli w niedoli. Szatan używa wszelkich środków, aby zebrać swe żniwo, nieprzygotowane dusze. Znając tajemnice ludzkiej natury, używa swych wszystkich sił, aby opanować ją tak dalece, na ile Bóg mu pozwoli. I stworzył kwestię zmiany klimatu. Martin, nie będziesz wykraczał ponad to, co zostało napisane. Tak nie może być. Dodajesz tu własne słowa. Zatrzymajmy się tam, gdzie tekst faktycznie się kończy. Używa swych wszystkich sił, aby opanować ją tak dalece, na ile Bóg mu pozwoli. Pozwól, że w takim razie zadam pytanie. Czy Bóg pozwala na coraz więcej? Tak, ponieważ cztery wiatry, które są powstrzymane przez aniołów, są uwalniane. Jak wyjaśniłbyś to naukowo? Zmiana klimatu. Dziękuję. Doszliśmy do tej samej konkluzji. Gdy umożliwiono szatanowi unieszczęśliwić Hioba, niezwłocznie zabrał mu trzody, sługi, domy, dzieci, a nieszczęścia następowały jedne po drugich. W jaki sposób opisałyby to media? Zmiana klimatu. Kto jest naczelnym dziennikarzem tych wiadomości? Laudato Si, czyli papież. Martin, to brzmi jak zacięta płyta. Bóg strzeże swe stworzenia i chroni je przed mocą niszczyciela, ale chrześcijanie okazali pogardę boskiemu prawu. Pan wykona więc to, co powiedział. Pozbawi ziemię błogosławieństwa swej ochrony tych, którzy powstają przeciwko jego prawu i zmuszają innych do takiego samego postępowania. Szatan posiada moc nad wszystkimi, których Bóg nie strzeże. Mocne słowa. Tak. Jednych uszczęśliwia i obdarza szczególnymi przywilejami, drugim sprawia trudności, aby następnie wmówić im, że to Bóg ich karze. Czy odnosi w tym sukces? Oczywiście. Ile jest osób, które obwiniają Boga za to wszystko? Tak, to wszystko jest winą Boga. Ile to gwiazd rocka, które osiągnęły wielką sławę, nieszczęśliwie zmarło z powodu przedawkowania narkotyków lub popełniło samobójstwo? Wiele. Możesz do tej listy też dodać aktorów. Dobrze, aktorów. Czyli wykorzystuje ich, a kiedy przestają być mu potrzebni, wyrzuca ich jak, no cóż, jak śmieci. Tak. Tak właśnie robi. To jego sposób działania. Błogosławiony ten, który znajduje się w cieniu Bożych skrzydeł. Amen. Widzimy więc, że nie możemy obwiniać Boga. Owszem, to On wyznaczył granice, ale na tym świecie jest również szatan. Czy może być tak, że w wyniku tych wydarzeń umrze jedno, a nawet więcej Bożych dzieci? Tak. To tragiczne i niesamowicie bolesne, ale w świetle wieczności traci znaczenie. Ponieważ otrzymają one życie wieczne, którego źli nie otrzymają. A więc nawet jeśli w swoim życiu będziesz doświadczał burzy, to pamiętaj, że jeśli jesteś w cieniu Jego skrzydeł, to wszystko jest tymczasowe. To prowadzi nas do następnego pytania. Dlaczego Mojżesz zmartwychwstał przed ukrzyżowaniem Jezusa, skoro jego grzechy nie zostały jeszcze odkupione przez ofiarę Chrystusa? To bardzo dobre pytanie, wręcz genialne. W Biblii znajdujemy ciekawe wypowiedzi na ten temat. Mojżesz zmartwychwstał i nad jego ciałem doszło do kłótni. Szatan uważał, że należy ono do niego. Przecież Mojżesz nie był bez winy, prawda? Tak. Szatan domagał się go, jednak Bóg go napomniał. Resztę historii znamy. Bardzo interesujące słowa znajdujemy w liście do Rzymian, od 5 rozdziału. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Czy to obejmuje Mojżesza? Oczywiście. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Oczywiste jest to, że jeśli nie ma prawa, nie ma też przewinienia. Paweł mówi to samo również w innym liście. Czy w momencie, gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, istniało prawo? Musiało istnieć. Inaczej nie mogliby zgrzeszyć. Tym, którzy mówią, że nie było prawa, musiało coś się pomieszać. Skoro zgrzeszyli, to musiało istnieć jakieś prawo, które zostało przez nich przestąpione. Tak. I jakie prawo przestąpili? Zacznijmy od momentu, od którego zaczął szatan. Pożądał pozycji Chrystusa, prawda? Był zazdrosny. Nie będziesz pożądał. Ewa pożądała duchowej wiedzy, którą miała rzekomo otrzymać na skutek spożycia owocu. Znajomość dobra i zła. Złamała dziesiąte przykazanie. Jeśli łamiesz jedno, łamiesz wszystkie. Nie da się inaczej. Tak naprawdę złamała też pierwsze. Oczywiście. Postawiła się na miejscu Boga, bo chciała być jak Bóg. Tak, i bardziej wierzyła samozwańcowi niż Bogu. Miała innego Boga obok niego. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza. Ciekawe. Nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Dobrze. Czyli śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza. Wtedy po raz pierwszy zademonstrowano fakt, że śmierć nie ma żadnej mocy. Możemy cofnąć się jeszcze bardziej, do Enocha. Jednak Enoch nigdy nie umarł. Został przemieniony, nie oglądając śmierci. Był dla przedpotopowego świata dowodem na to, że jeśli jesteś posłuszny Bogu, otrzymasz życie wieczne. Śmierć władała do czasu Mojżesza. Innymi słowy, żaden zmarły nie zmartwychwstał, aż pojawił się Mojżesz. On był pierwszy. I jak słusznie wspomniała osoba zadająca pytanie, jego grzechy nie zostały jeszcze odkupione. Co się stało? Był czekiem z późniejszą datą realizacji. Dowodem na to, że Chrystus go odkupi. Gwarancją dla wszystkich, którzy umrą, bo świadczy o tym, że nastąpi zmartwychwstanie. W świecie popotopowym mamy Eliasza, który również został przemieniony, nie oglądając śmierci. A więc świat przedpotopowy miał gwaranta w postaci Enocha, świadczącego o tym, że wierni pójdą do nieba i otrzymają życie wieczne. Świat popotopowy miał dwóch gwarantów. Mojżesza, świadczącego o tym, że jeśli ujrzysz śmierć, to zmartwychwstaniesz, i Eliasza, świadczącego o tym, że jeśli nie ujrzysz śmierci, czyli będziesz żył do czasu przyjścia Chrystusa i będziesz żył w Chrystusie, to zostaniesz przemieniony. Która trójka pojawiła się na górze przemienienia? Ta trójka. Jeden reprezentował prawo, drugi proroków, a trzecim był Jezus Chrystus. Czyli mamy prawo, świadectwo i Jezusa Chrystusa. Tego potrzebujemy, żeby dostać się do nieba. Prawa, świadectwa i Jezusa. To wszystko. Piękne. Dobrze. Czyli był gwarantem. Co by się stało, gdyby Jezus poniósł porażkę? Mojżesz spadłby z nieba i wrócił do grobu. Byłby wiecznie martwy. To było duże ryzyko, prawda? Diabeł był wściekły. Musiał być wściekły, gdy Mojżesz został wzbudzony z martwych. Jakim prawem to robisz? To moja zasłużona nagroda. To moje. Przeczytajmy fragment książki Ellen White pod tytułem Confrontation. Enoch i Eliasz są właściwymi przedstawicielami tego, czym ludzkość mogła być przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Szatan był bardzo zaniepokojony, ponieważ ci szlachetni, święci ludzie byli nieskalani pośród otaczającego ich moralnego zanieczyszczenia, doskonaląc prawe charaktery i będąc uważanymi za godnych przemienienia i wstąpienia do nieba. Ponieważ wykazali się moralną siłą i okazali szlachetną prawość, pokonując pokusy szatana, śmierć nie mogła nad nimi zapanować. Szatan triumfował, że udało mu się pokonać Mojżesza za pomocą pokus, zepsuć jego znamienity charakter i doprowadzić do sytuacji, w której wziął na siebie chwałę należącą do Boga. Chrystus wskrzesił Mojżesza i zabrał go do nieba. To rozgniewało szatana. Oskarżył więc Syna Bożego o wtargnięcie na jego teren i zrabowanie jego prawowitej zdobyczy. Juda mówi o zmartwychwstaniu Mojżesza tak, ale archanioł Michał, walcząc z diabłem, spierał się o ciało Mojżesza i nie śmiał wnosić przeciwko niemu oskarżenia, ale powiedział: Pan cię zgani. Gdy szatanowi uda się skusić do popełniania ciężkich grzechów tych, których Bóg szczególnie wyróżnił, zatriumfuje, odniesie wielkie zwycięstwo poprzez wyrządzenie krzywdy Królestwu Chrystusa. Martin, czy on to robi aż do dzisiaj? Każdego dnia. Robi to na porządku dziennym. Jak bardzo musimy się pilnować i postępować rozważnie? Właśnie dlatego musimy rozpoczynać swój dzień z Jezusem. Musimy zwalczyć kusiciela i żyć z Bogiem przez cały dzień, aż do wieczora. Jeśli będziesz czytał Biblię, niektóre z tych osób podkreśliły, że modlą się nie 3 razy dziennie, a 7 razy dziennie. Ile jasnych gwiazd zgasło na tym świecie? Ilu misjonarzy padło ofiarą szatana? Zarówno w naszym kościele, jak i w innych denominacjach. Przykre jest to, że jeśli zawodowo zajmujesz się głoszeniem Ewangelii, stajesz się łupem do zdobycia. Tak. Martin, musimy coraz gorliwiej modlić się o to, aby Bóg uchronił nas przed tym podstępnym przeciwnikiem. On przygotował dla nas wiele pułapek, nie tylko jedną. W pismach Ellen White czytamy, że gdy widzi, iż traci kogoś na rzecz Boga, zbiera swoich upadłych aniołów i wysyła ich konkretnie do tej osoby. Martin, Ellen White wiele pisze na ten temat. Każdy z tych fragmentów pokazuje nieco inną perspektywę. Tak, każdy pokazuje trochę inne duchowe zastosowanie. Przyjrzyjmy się temu. Mojżesz uległ władzy śmierci, lecz nie miał pozostać w grobie. Sam Chrystus powołał go do życia. To oczywiste, bo on jest autorem życia i mówi, że gdy ludzie w grobach usłyszą głos Syna Bożego, powstaną. Niektórzy otrzymają życie wieczne, a inni zostaną zgładzeni, prawda? Szatan dążył do zawładnięcia ciałem Mojżesza z powodu jego grzechu, lecz Chrystus Zbawiciel zabrał go z grobu. Mojżesz był na górze przemienienia świadectwem zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Był reprezentantem tych, którzy powstaną z grobów w dniu zmartwychwstania sprawiedliwych. Eliasz, przeniesiony do nieba, nie zaznawszy śmierci, reprezentował tych, którzy będą żyli na ziemi podczas powtórnego przyjścia Chrystusa i przemienieni zostaną w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej. Kiedy umarli, wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone. 1 Koryntian 15, 51-53. Jezus odziany był w światłość niebios, tak jak się ukaże, gdy przyjdzie na świat. Nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. W chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Teraz obietnica dana uczniom przez Chrystusa została spełniona. Na górze zaistniało Królestwo Niebieskie w zmniejszonej skali. Chrystus był królem. Mojżesz był przedstawicielem zmartwychwstałych świętych, a Eliasz tych, którzy zostali przemienieni. Jak już mówiliśmy, Mojżesz jest tym, który dał prawo, więc reprezentuje prawo, a Eliasz, prorok, reprezentuje świadectwo.
To niesamowite.
To Ewangelia w miniaturze, pięknie zobrazowana. Podsumujmy. Jezus przedstawia to w bardzo prosty i jasny sposób. Przedstawił to tak klarownie swoim uczniom, a oni nawet nie zwrócili na to uwagi. Czy dzisiaj wciąż jest to niezrozumiałe? O tym właśnie mówię. Nadal tego nie dostrzegamy. Nadal pozwalamy, żeby szatan nas oślepiał i nie pozwalał zobaczyć rzeczy, które pokazał Jezus. Jezus powiedział do uczniów, niektórzy z was będą tego świadkami, niektórzy z was tu obecnych będą tego świadkami. Powiedzą, że to nigdy się nie wydarzyło, bo ich to ominęło. Amen. Dokładnie to samo mówi się dzisiaj. Ludzie mówią, o, więc tak naprawdę Biblia jest problemem. Tak samo mówili o pismach ducha proroctwa. Dokładnie. Należy również pamiętać o tym, że część proroctw jest warunkowa. Niniwa zostanie zniszczona. Czy została zniszczona? Nie, ponieważ okazała skruchę. Okazała skruchę, prawda? Czy więc można to było przetłumaczyć jako, gdy Pan powrócił? A co z rokiem 1888? Czy było to możliwe? Tak. Czy miało to miejsce? Nie. Nie, ponieważ jest warunkowe, prawda? Nie wydarzyło się to, co mogło się wydarzyć. W tym przypadku nie było to jednak warunkowe. Było to stwierdzenie, że niektórzy ujrzą królestwo i tak też się stało. Ujrzeli je w miniaturze. Zobaczyli Chrystusa Króla, przedstawiciela wzbudzonych z martwych i przedstawiciela przemienionych. Prawo, świadectwo i Króla Królów. Razem przedstawiają oni królestwo w zmniejszonej skali. Ujrzeli królestwo. Ujrzeli je. Jezus powiedział swym uczniom, że spośród przebywających z Nim jest kilku, którzy nie zaznają śmierci, dopóki nie ujrzą nadchodzącego w mocy Królestwa Bożego. Już o tym rozmawialiśmy, ale przeczytamy teraz fragment, który to potwierdza. Ta obietnica została spełniona przy przemienieniu pańskim. Tam oblicze Jezusa było przemienione i jaśniało niczym słońce, a jego szata była biała i lśniąca. Obecny tam Mojżesz był przedstawicielem tych, którzy będą zbudzeni z umarłych przy powtórnym przyjściu Jezusa. Natomiast Eliasz, który został przemieniony, nie oglądając śmierci, przedstawiał tych, którzy przy powtórnym przyjściu Jezusa zostaną przemienieni w nieśmiertelność i wzięci do nieba, nie oglądając śmierci. Uczniowie z bojaźnią i podziwem spoglądali na wspaniały majestat Jezusa, jak i na obłok, który go otaczał. Wtem usłyszeli głos Boga, majestatyczny i potężny. Ten jest Syn mój umiłowany. Jego słuchajcie. Ciekawe jest to, że gdy Bóg przemawia, używa zwrotu Syn mój umiłowany. Czytamy tutaj słowa Jego słuchajcie. W innym miejscu mówi, w którym mam upodobanie. To ciekawe, Martin. Przemawiający z nieba głos potwierdza pozycję syna. Jak więc możemy się go wypierać? Gdy to robimy, nie mamy również ojca. To piękne, ponieważ uczniowie widzieli zapowiedź nieba, gdzie znajduje się Bóg Ojciec i Bóg Syn i gdzie to wszystko będzie miało miejsce. Kto stoi przy boku Jezusa? Prawo i świadectwo. Prawo i świadectwo. Czyli wszyscy, którzy zachowują prawo i świadectwo, jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. Kolejne pytanie. Zanim zostali stworzeni aniołowie, Bóg już był. Oznacza to, że dziesięcioro przykazań było ważne również przed stworzeniem. Skoro aniołowie są bezpłciowi, dlaczego siódme przykazanie miało obowiązywać już od początku? Czy wynikało to z uprzedniej wiedzy Boga, że stworzy człowieka? Które z dziesięciu przykazań złamał Lucyfer, szatan? Martin, właściwie już na to odpowiedzieliśmy, ale spójrzmy na to jeszcze raz. Mateusz 22:30. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. To stwierdzenie jest w duchu proroctwa. Gdy zakon został ujednolicony dla ludzkości, był dostosowany do warunków, w jakich się znajdowała. Zasady zakonu istniały od zawsze. Ujednolicenie miało dostosować się do człowieka w jego warunkach. Innymi słowy, gdy jest mowa o cudzołóstwie, czy możliwe jest popełnienie cudzołóstwa duchowego? Oczywiście. Nie musi to być cudzołóstwo fizyczne, prawda? Nie, Jezus wyraził się bardzo jasno, tak. Powiedział, że nawet kiedy spoglądasz na kobietę pożądliwie, popełniasz cudzołóstwo. Jednak nawet kiedy nie było w nich pożądania, to i tak popełniali duchowe cudzołóstwo. Tak. Czy szatan złamał siódme przekazanie? Tak. Czy on nie miał być poślubiony Chrystusowi? Dokładnie. Czy nie miał zamiaru się wywyższyć i rozwieść? Popełnił cudzołóstwo, nie w sensie seksualnym, a w sensie duchowym. Zanim zostali stworzeni aniołowie, Bóg już był. Oznacza to, że dziesięcioro przykazań było ważne również przed stworzeniem. Dziesięcioro przykazań reprezentuje Jego charakter, więc zostały ucieleśnione w Chrystusie. Musimy więc je zachowywać. Czy wynikało to z uprzedniej wiedzy Boga, że stworzy człowieka? Też. To wszystko już istniało, więc zasady nigdy się nie zmieniły. Zasady nigdy się nie zmieniły. Idea była niezmienna, ale została ujednolicona i napisana dla upadłej ludzkości w taki sposób, aby była w pełni zrozumiała. Na nowej ziemi będzie inaczej. Nie ujawniono nam, jak dokładnie tam będzie, więc nie wykraczajmy ponad to, co zostało napisane. Wiemy tylko, że będzie o wiele lepiej niż teraz. To prawda. I jak już wspomniałeś w innym odcinku, w którym omówiliśmy temat łamania przekazań przez Lucyfera, złamał każdy z nich. Całą dziesiątkę. Nie tylko w tym sensie, że kiedy łamiesz jedno, łamiesz wszystkie. Dosłownie złamał każde z nich. Złamał całą dziesiątkę. Zaczęło się od pożądliwości. Przez swoje pożądanie złamał pierwsze i ostatnie przykazanie, prawda? Na początku powiedzieliśmy, że jednym z powodów, dla których upadł, było to, że zaczęło się od zawiści, zazdrości. I do czego to doprowadziło? Do wszystkich pozostałych, do duchowego cudzołóstwa, do kłamstwa. Czy doprowadziło do morderstwa? Tak. Czy nie zamordował Syna Bożego? Tak. Czy nie nawoływał innych do popełnienia morderstwa? Tak. To było w jego sercu, więc popełnił morderstwo. Czy nie namówił Kaina do popełnienia morderstwa? Tak. Czy zhańbił swojego ojca? Oczywiście. Czy więc złamał piąte przykazanie? Czy złamał szabat? Tak. Tak, ponieważ przejął autorytet, który należał do Boga. To jest złamanie szabatu. Niezależnie od tego, czy wydarzyło się to w tym dniu, czy nie. Gdy tylko przejął władzę, złamał czwarte przykazanie. Czy złamał trzecie przykazanie? Tak, tak. Wszystkie jego czyny łamią trzecie przykazanie, każdy z nich. Czy wywyższył się jako bóstwo, łamiąc tym samym drugie przykazanie? Czy miał innych bogów poza nim? Tak. Czyli złamał wszystkie 10. Był kłamcą od samego początku. Teraz pytanie, które dostajemy dosyć często. Jestem kobietą i chciałabym zapytać, w jaki sposób zastosować werset z 1 Tymoteusza 2,12. Czy siostra White miała władzę nad mężczyznami, czy była po prostu posłańcem? Jak zrozumieć historię sędziny Debory w świetle słów, które apostoł napisał do Tymoteusza? Czytam Biblię na żywo, na Facebooku i czasami dodaję swój komentarz. Czy w związku z tym jestem nauczycielem? Przeczytajmy ten fragment. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża, natomiast powinna milczeć. Martin, pozwolę sobie zażartować. Czy ludzkości kiedykolwiek się to udało? Zaraz za to oberwiesz. Oberwę za to. Wydaje mi się, że nikomu jeszcze się to nie udało. Spróbujmy się w to zagłębić. Jest wiele stwierdzeń, które wydają się niezrozumiałe. Jeśli twoja wiara jest słaba, będziesz jadł tylko warzywa. Będziesz miał wtedy bardzo słabą wiarę. Bardzo słabą. Będziesz całkowicie zależny od roślin. Martin, to znaczy, że mamy problem. Jesteśmy bardzo słabej wiary. Jak mamy to wszystko rozumieć? Z kontekstu. Bożek jest niczym, bo tak naprawdę nie istnieje. Jeśli Bożek z twojej perspektywy nie istnieje, to bałwochwalstwo nie jest problemem, prawda? Ofiary z pokarmów, jeśli masz słabą wiarę, nie będziesz jadł niczego, co zostało w ten sposób skażone czy oddane innemu bóstwu. To wyklucza większość produktów w dzisiejszych sklepach, bo mają one naklejki z pieczątkami. Musiałbyś stać się jak Nebukadnesar i jeść trawę czy coś podobnego. W Biblii znajduje się dużo dziwnych stwierdzeń. Pojawia się więc pytanie, czy Debora miała autorytet. Tak, była prorokinią, więc niezaprzeczalnie miała autorytet. Czy Hulda miała autorytet? Niezaprzeczalny. A czy Ellen White miała autorytet, skoro jej widzenia pochodziły bezpośrednio od Boga? Oczywiście, musiała go mieć. Musiała mieć autorytet, prawda? Niektórzy twierdzą, że nie miała tego samego autorytetu, ale była zainspirowana tym samym, co jest niezaprzeczalnie świeckim rozumowaniem. A więc, jak to rozumieć i dlaczego kobiety mają milczeć? Musimy spojrzeć na kontekst historyczny, musimy przyjrzeć się tamtejszej sytuacji. Paweł głosił Ewangelię poganom. Pogańska służba świątynna miała charakter seksualny. To był kult seksu. Wystarczy wybrać się do współczesnych świątyń i zobaczyć, co tam jest zobrazowane, co znajduje się na muralach i jaka jest ukryta symbolika. Wszystko kręci się wokół seksualności. Jest tam ukryta symbolika męskiej i żeńskiej anatomii. Udając się do wschodnich świątyń, można zobaczyć na ścianach sprośne obrazy czynności seksualnych. Tak wyglądał kult. Była też prostytucja świątynna. Tak. Uczestniczenie w prostytucji świątynnej było powszechne. Uczestnicząc w niej, robiono pogańskim bóstwom wręcz przysługę. Czy we współczesnym świecie również mają miejsce tego typu orgie? Oczywiście. Przedostało się to już nawet do chrześcijaństwa. Nie wnikajmy w to, bo to zbyt obrzydliwe, żeby o tym nawet rozmawiać. A więc tak to wyglądało. W tych pogańskich środowiskach kobiety grały ważną rolę w nauczaniu. Dzisiaj kobiety również odgrywają ważne role. W katolicyzmie to zakonnice nauczają w szkołach i wypełniają związane z tym obowiązki. Czy jest coś złego w tym, że kobieta naucza? Nie. Czy Debora była nauczycielem prawa? Oczywiście. Czy Hulda była nauczycielem? Tak. Czy córki Filipa były prorokami? Tak. Prorokiniami? Tak. Oczywiste jest więc to, że problem nie tkwi w kobietach bogobojnych. Nie, ani w nauczaniu. Tkwi w tym, co jest nauczane. Co i w jaki sposób jest nauczane. Widzimy, że te pogańskie kapłanki miały ogolone głowy. Goliły swoje głowy. Wyglądały trochę jak ty, Martin. Nosiły na głowie okrycie lub welon albo coś w tym stylu, ale miały ogolone głowy. Czy obecnie istnieją na świecie systemy religijne, w których kobiety mają ogolone głowy? Tak. Są o to proszone? Tak. Nawet w tak zwanych denominacjach chrześcijańskich, a także w innych systemach religijnych dzisiaj również jest to powszechne. Nie wolno kobiecie golić swojej głowy, ponieważ włosy przynoszą jej chlubę. On mówi o tych wszystkich pogańskich zwyczajach, które musiały zostać usunięte z kościoła. Dokładnie. Inaczej zapanowałby chaos. Gdy poganie przychodzili do kościoła i wnosili swoje rytuały, Paweł mówił, chwileczkę, nie może tak być. Po pierwsze, zapuść włosy, bo nie praktykujemy tego w naszym kościele. Milcz, aż będziesz świadoma tego, co się dzieje i nie wnoś do kościoła swoich pogańskich praktyk. Tak samo było z jedzeniem, pokarmem i dietą. Jeśli twoja wiara jest słaba, będziesz jadł tylko warzywa, bo będziesz martwił się o to, że zwierzęta zostały poświęcone bożkom. Wystarczyło udać się na targ, żeby zobaczyć, że wszystkie były poświęcone bożkom. Dzisiaj jest podobnie. Jeśli masz słabą wiarę, nie będziesz tego dotykał, ale jeśli wiesz, że Bożek jest niczym i twoja wiara jest silna, to będziesz mógł w tym wszystkim uczestniczyć. Dzisiaj oczywiście wiemy, że zdrowa dieta jest oparta na jedzeniu warzyw, więc nie ma to nic wspólnego z kwestiami zdrowotnymi, a z rytuałami religijnymi. Martin, jeśli moja wiara jest silna, a na jakiejś przyprawie jest napisane, że została poświęcona innemu bóstwu, nie wyrzucę jej, chyba że moja wiara jest słaba. Jeśli moja wiara jest silna, powiem, nie obchodzi mnie to, bo to bóstwo nawet nie istnieje, to zwykła przyprawa. Użyję jej, poproszę Boga o pobłogosławienie mojego jedzenia i zjem je, ponieważ mam silną wiarę. Wszystkie te stwierdzenia w listach Pawła mogą być niezrozumiałe, jeśli wyrwiemy je z ich historycznego kontekstu. Nieraz może być tak, jak w przykładzie z przyprawą. Niektórzy przesadzają, zabraniając wszystkim wszystkiego, albo mówiąc, że wszystko jest czyste, więc mogę jeść tyle, ile chcę i mogę robić z tym to, co chcę. Musimy zachować równowagę i zwracać uwagę na szerszy kontekst biblijny. Tak jest. Mam nadzieję, że ta pani będzie kontynuowała swoje nauczanie. Jeśli naucza o prawie i świadectwach, wykonuje dobrą robotę. Czy nie ma jednak jakichś zasad lub ograniczeń dotyczących odpowiedniej ilości tego rodzaju pracy? To kość niezgody w naszym kościele. Czy mówisz o ordynacji związanych z nią kwestiach, Martin? Tak. No dobrze. Powiem tak. Czy w Biblii jest jakaś hierarchia?
Does the Bible have a hierarchy?
Yes. Tak, oczywiście. Tak, jest hierarchia.
And the hierarchy is the
czy hierarchia jest po to, żeby dominować i przymuszać?
Dominate and be coercive.
No. Nie. W żadnym wypadku. Nie, prawda? Mężowie, miłujcie swoje żony. Miłość nie szuka swego i tak dalej. Wszystkie te wspaniałe wersety. Hierarchia jednak istnieje. Bóg ustanowił ją, ponieważ jest mściwy, prawda? Nie. Nie, ustanowił hierarchię, która ma chronić. On zawsze robi wszystko, co możliwe, żeby chronić ciebie i wszystkich w twoim otoczeniu. Dobrze. Są pewne rzeczy, które kobieta potrafi zrobić, a mężczyzna nie. Ujmijmy to tak. Zapewne umie je zrobić, ale nie tak dobrze, jak zrobiłaby to kobieta. I vice versa. Innymi słowy, jako Boże stworzenie mamy pewne zobowiązania. I jeśli je zaakceptujemy, będziemy szczęśliwi. Jeśli będziemy poza nie wykraczać albo szukać innych, możemy być nieszczęśliwi i znaleźć się w sytuacjach, które zgodnie z Bożym przewidywaniem nie będą dobre dla naszych umysłów i naszego zdrowia. Kobieta i mężczyzna mają być zespołem. Mężczyzna ma pewne role, kobieta ma pewne role. Powinni się uzupełniać, stać się jednością i szanować siebie nawzajem w tych rolach. Na przykład kobieta jest królową domu. Nie dotykaj tego. To nie twoja domena. Zamknij drzwi, kiedy cię o to poprosi. Wydaje mi się, że powiedzieliśmy wystarczająco dużo. Zostawmy już ten temat. Bóg ustanowił hierarchię, a człowiek upiera się przy tym, żeby wywrócić ją do góry nogami. Skoro najwyższy autorytet zagłosował w tej sprawie, to myślę, że powinniśmy się tego trzymać. Martin, to twoje zdanie i jestem pewien, że wiele osób się z nim nie zgodzi, ale to już ich sprawa. Przejdźmy dalej, żeby nie przeciągać tematu. Faktem jest, że Bóg ustanowił pewną strukturę i tak długo, jak będzie istniał czas, tak długo będą istniały osoby, które będą chciały wywrócić ją do góry nogami. Czy to w kontekście ludzkich stanowisk, czy w kontekście dbania o środowisko. Będą wywracały to do góry nogami. Oczywiście. Przejdźmy do ostatniego pytania. W odcinku 64 wspomnieliście, że ostatnie plagi dotkną różne obszary Ziemi, a nie całą Ziemię w tym samym czasie, bo wtedy cały świat i cała ludzkość zostałyby zniszczone. Czy moglibyście powiedzieć, gdzie o tym przeczytaliście? Martin, przeczytajmy kilka fragmentów z Ducha Proroctwa. Plagi, które spadły na Egipt, gdy Bóg uwalniał swych wybranych, były podobne do tych, jakie nawiedzą grzeszny świat przed ostatecznym wybawieniem ludu Bożego. Autor ostatniej księgi Biblii, opisując ten straszny wyrok, stwierdza, pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamie zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. Morze przemieniło się w krew, jakby z umarłego, i wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. Rzeki i źródła wód przemieniły się w krew. Choć wydarzenia te są straszne, to jednak sprawiedliwość Boga jest niezachwiana. Anioł Boży oświadcza, sprawiedliwy jesteś Ty, któryś jest i któryś był. Święty, żeś taki wyrok wydał, ponieważ oni wylali krew świętych i proroków. Ty dałeś im do picia także krew, zasłużyli na to. Skazując wiernych Bogu na śmierć, ściągnęli na siebie winę za ich krew, jak gdyby sami ich własnoręcznie zabili. W podobny sposób Jezus wyraził się o Żydach, iż są winni krwi proroków, która przelewana była od dnia Abla, ponieważ kierowali się takimi samymi pobudkami i popełniali takie same czyny jak mordercy proroków. Następną plagą będzie słońce, któremu zostanie dana moc palenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem. Prorocy w ten sposób przedstawiają stan ziemi w owym strasznym czasie. Zniszczone jest pole, zniszczone jest zboże, wszystkie drzewa polne uschły, u synów ludzkich znikła radość. Ziarna wyschły pod swymi grudami, spichrze są spustoszone, jakże porykują zwierzęta. stada bydła się błąkają, gdyż nie ma dla nich pastwisk. Wyschły potoki, a ogień pożarł pastwiska na stepie. Śpiewaczki świątyni będą zawodzić w owym dniu, mówi Wszechmogący Pan. Będzie mnóstwo trupów, wszędzie porzuconych. Plagi nie ogarną całej ziemi, gdyż wszyscy jej mieszkańcy musieliby zginąć. Myślę, że tutaj mamy odpowiedź na to pytanie. Będą to straszne wydarzenia, jakich śmiertelnicy jeszcze nie widzieli. Wszelkie wyroki, jakie dotychczas spadały na ludzkość, zawsze były połączone z łaską. Wstawiennicza krew Chrystusa ochraniała grzesznika przed otrzymaniem pełnego wymiaru kary. Jednak w ostatecznym wyroku gniew Boży będzie czysty, wylany bez żadnej domieszki łaski. Wierzę, że Bóg, który jest Bogiem sprawiedliwym, sprawi, iż ci, którzy otrzymali wielkie światło, ale je odrzucili, będą cierpieli bardziej niż ci, którzy nigdy go nie otrzymali. Tak. Jednak grzech pozostaje grzechem, bo sumienie mówi ci, kiedy coś jest nie tak. Zapłatą za grzech nadal jest śmierć. Tak jest. Plagi nie ogarną całej ziemi, ale w końcu wszyscy zostaną przez nie dotknięci. W owym dniu wielu będzie pragnęło ochrony miłosierdzia Boga, którym dotychczas pogardzali. Oto idą dni, mówi Wszechmogący Pan, że ześlę głód na ziemię, nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będą od morza do morza i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą. Mogli je znaleźć, tak, ale je odrzucili. Lud Boży nie będzie wolny od cierpień, ale choć będzie prześladowany i uciskany, choć będzie znosić niewygody i głód, to jednak nie zginie. Bóg troszczył się o Eliasza, nie opuści więc żadnego oddanego mu dziecięcia. Pan, który zna liczbę włosów każdego człowieka, będzie się o nich troszczył i w czasie głodu dostarczy pożywienie. Gdy niepobożni będą ginąć z głodu i zarazy, aniołowie Boży będą strzec sprawiedliwych i zaspokoją ich potrzeby. Temu, kto postępuje sprawiedliwie, dana jest obietnica. Ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody. Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, ja, Pan, ich wysłucham. Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę. Widzę w tym dużo nadziei, nawet mimo tych nieszczęść. Myślę, że ważne jest, aby ludzie to zrozumieli, bo wielu z nich, słysząc o siedmiu plagach, napełnia tak wielki strach, że zapominają o Bożej obietnicy dla tych, którzy są wierni. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że byliśmy w stanie odpowiedzieć na te pytania i że zachęciliśmy innych do porzucenia swoich obaw. To będzie zły czas, czas ucisku, który jest już blisko. Mamy jednak tyle obietnic. Obietnicy o zmartwychwstaniu, obietnicy o przemienieniu, obietnicy o chlebie i wodzie. Będą nieszczęścia, ale Bóg się nimi zajmie. Do tego powinniśmy dążyć. Jak już wspomniałeś, to zaledwie mała kropla w obliczu całej wieczności. Tak. I w niebie na pewno będzie taniej. Módlmy się. Niebiański Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo, bo ono nie jest tylko ostrzeżeniem. Ono jest również zachętą. Dziękujemy Ci za to w imieniu Jezusa. Amen. Wychwalamy naszego prawdziwego Zbawcę Jezusa Chrystusa za Jego łaskę i miłosierdzie oraz przywilej pracy w Jego winnicy, by docierać do dusz i przygotowywać je na rychłe nadejście Jego Królestwa.